Historia rozwoju branży nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce sięga ponad 20 lat. Przez ten czas nad Wisłą powstała unikalna sieć lokalizacji przyjaznych dla rozwoju biznesu, mówi Wiktor Doktor, prezes Fundacji Pro Progressio. Duże aglomeracje to kolebka biznesowych usług. To w Krakowie czy Warszawie rodził się outsourcing w naszym kraju i tu nastąpił dynamiczny rozwój tej branży. Jednak coraz większym zainteresowaniem inwestorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych, cieszą się miasta regionalne. Natomiast samorządowcy są coraz bardziej świadomi potencjału swoich regionów, ale również oczekiwań inwestorów. O swój kawałek tortu zaczynają upominać się mniejsze miasta. Czy czeka nas bratobójcza walka o tego rodzaju inwestorów i inwestycje? Co mniejsze miasta mogą zaoferować inwestorom? Czym mogą być zainteresowani inwestorzy? Czy warto tam budować biura? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś nietypowo, bo gościnnie w budynku Alchemii, w biurze State Street. Dlaczego? Zagadkę też niebawem wyjaśnimy. Dziś goście: Alan Aleksandrowicz, prezes Invest Gda, Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus i nasz gospodarz Tomasz Salamon, dyrektor zarządzający do spraw funduszy inwestycyjnych State Street. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
W ubiegłym roku w Polsce oddano do użytku rekordową powierzchnię biurową, aż 900 tysięcy metrów kwadratowych. Łącznie powierzchnia przekroczyła biurowa w naszym kraju 9 milionów, to dane z raportu EY. Profesjonalnych centrów usług dla biznesu w naszym kraju jest już około 1000. No i narasta konkurencja między polskimi miastami w walce o usługi dla biznesu. Do tej pory prym wiodły Warszawa, Kraków, Wrocław, potem Trójmiasto. Trójmiasto wyskoczyło właściwie w pewnym momencie nagle, bo do pewnego momentu nie mieliśmy w ogóle tych powierzchni biurowych, takich, którymi zainteresowani byliby potencjalni inwestorzy zagraniczni. Jak się te powierzchnie pojawiły? Zaczęły ściągać do nas, można powiedzieć, że właściwie tłumy bardzo interesujących inwestorów. I czy to, że zaczynają takim dużym ośrodkom, jak właśnie Warszawa, Trójmiasto, Kraków, deptać po pięta powoli Kielce, Bydgoszcz, zupełnie małe ośrodki, o których pod tym kątem byśmy nie myśleli. Czy to jest zjawisko Państwa zdaniem dobre czy złe? Taka walka bratobójcza. Może Alan Aleksandrowicz.
Dzień dobry Państwu. Ja nie nazwałbym tego bratobójczą walką. Ta walka w cudzysłowie oczywiście była zawsze, czyli konkurencja pomiędzy miastami, lokalizacjami nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie. I w zasadzie przy każdym projekcie inwestycyjnym przechodzimy to samo, czyli ten etap konkurencji z innymi potencjalnymi lokalizacjami i walka, żeby przekonać inwestora, że to właśnie Trójmiasto jest najlepszym miejscem dla uruchomienia inwestycji. Myślę, że to jest tak obiecujący i rozwijający się sektor gospodarki, że zarówno i te duże miasta cały czas będą przyciągać nowe projekty inwestycyjne, jak i również mniejsze miasta. Myślę, że do dużych miast, gdzie rynki są już dojrzałe, pewnie coraz więcej będzie wchodzić takich zaawansowanych projektów z zaawansowanymi funkcjami, jak chociażby w State Street. A mniejsze miasta będą jakby na początku tej drogi, czyli najpierw będzie wchodzić więcej takich prostszych funkcji typu zwyczajne call center. Kiedyś jeden z prezesów tutaj jednej z największych informatycznych firm powiedział, że dla każdej tego typu inwestycji są ważne trzy rzeczy. Ludzie, ludzie i ludzie. Myślę, że każde miasto, które może zaoferować uzdolnionych, młodych ludzi, nie tylko młodych, tak, ale generalnie dobrze przygotowane kadry, jeżeli jest jakimś ośrodkiem uniwersyteckim, będzie również przyciągać projekty z branży nowoczesnych usług.
No właśnie, tylko ja się zapytałam o tą bratobójczą walkę, dlatego że bardzo zaczynamy odczuwać dotkliwie brak pracowników. I mam wrażenie, że te większe ośrodki zasysają kadry właśnie z tych mniejszych miejscowości. Jak sobie z tym poradzić? Bo z jednej strony, jeśli zasysamy z tych mniejszych miejscowości, to co te mniejsze miejscowości mogą zaoferować potencjalnym inwestorom, potencjalnym centrum biurowym?
Ja tutaj bym się prawdopodobnie przychylił do zdania pana
Alana. To nasz Salaman.
Ja bym się prawdopodobnie przychylił do zdania pana Alana, że współistnienie małych i dużych ośrodków to jest bardziej sytuacja komplementarności. Wydaje mi się, że w małych ośrodkach, małe ośrodki ciągle będą miały problem ze wspieraniem naprawdę dużych projektów w sytuacji, gdy inwestor chce zatrudnić kilkaset, kilka tysięcy osób, dlatego że ten czynnik ludzki jest tutaj kluczowy. Natomiast mogą być one znakomitym uzupełnieniem mapy centrów usług w Polsce i niektórzy inwestorzy w Polsce już się zdecydowali na otwarcie mniejszych centrów właśnie w mniejszych miastach, nie w tych głównych ośrodkach.
A deweloperzy byliby zainteresowani budową biur właśnie takich, które mogłyby gościć potencjalnych inwestorów w tych mniejszych ośrodkach?
No tutaj ja widzę problem.
Sławomir Gajewski.
Przyglądamy się od wielu lat mniejszym ośrodkom. Ja nie ukrywam, że przymierzyliśmy się do inwestycji w Bydgoszczy, w Olsztynie. Natomiast problemem, którego nie dostrzegają gracze na tym rynku, jest to, że deweloperzy nie za bardzo są w stanie jakby te projekty sprzedać dalej do funduszy. A my w tym klasycznym modelu powinniśmy budować biurowce, komercjalizować je, wynajmować właśnie firmom takim jak Stateslead, a następnie jako doskonały produkt próbować sprzedać to funduszom. Niestety wiele lat zajęło nam, żeby przekonać duże instytucje do zakupu nieruchomości w takich lokalizacjach jak Kraków, Wrocław, później Gdańsk. No, Warszawa była pierwsza. Dzisiaj nie ma jeszcze gotowości, żeby zainteresować się właśnie Bydgoszczą, Olsztynem, Kielcami. To są bardzo, bardzo kapitałochłonne inwestycje i szczerze mówiąc tutaj albo samorządy w jakiś sposób zainicjują ten proces, albo też firmy będą musiały się zadowolić gorszym standardem tam, czyli tym, co jest w tych miejscowościach. Jest taki troszeczkę pad, tak mi się wydaje. I to jest jeden z jakichś takich elementów, które powodują, że te mniejsze ośrodki mają mniejsze szanse. No, zobaczmy, co się wydarzyło u nas, tak? Jeżeli zobaczymy na rejestrację przed naszymi biurowcami, to Toruń, Bydgoszcz, Koszalin, Olsztyn,
no
nie tylko Kartuzy, Kościerzyna, to świadczy o tym, że siła przyciągania tych miast jest ogromna, tak samo jak Krakowa, Wrocławia. To jest oferta kulturalna, oferta sportowa, oferta w ogóle życia w określonym środowisku. I tutaj to jest zadanie też, tak, żeby zatrzymać tych ludzi w tych mniejszych miastach, bo oczywiście no, nęcąca jest ta perspektywa taniej siły roboczej, ale tej taniej siły roboczej chyba już za bardzo w Polsce nie będziemy doświadczać w tym sektorze. To jest sektor, który zarabia dużo powyżej średniej krajowej, o czym się nie mówi, tak, gdzieś czytałem
w podpadu. Mówi się, w Radiu Gdańsk się mówi, ale rzeczywiście powszechnie się nie mówi, ma pan rację.
Padło mi opracowanie, że na dzień dzisiejszy jest to około 5,5 tysiąca brutto versus 4200 średniej krajowej. To proszę zauważyć, mówimy tu może nie elicie, tak, ale o osobach, które zarabiają po prostu lepiej. I też dynamika wzrostu płac jest o wiele wyższa niż w gospodarce ogólnej, tak, sięga 7% w skali roku, no więc ludzie są mobilni i za tymi lepszymi pieniędzmi są w stanie przejechać te kilkadziesiąt, kilkaset kilometrów i to się w Polsce dzieje, także dlatego też uważam, że dzisiaj Trójmiasto jest, no jest wygranym tej gry, która się toczy.
I o Trójmieście porozmawiamy za chwilę.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:19, Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś przypomnimy gościnnie w budynku Alchemii w biurze State Street i rozmawiamy o centrach usług dla biznesu, o miejscach pracy dla Pomorzan, ale także o inwestorach, o tym, co ich tutaj ściąga i oczywiście o miejscach pracy. Rozmawialiśmy przed chwilą o mniejszych miastach, które starają się jakby ukroić kawałek tortu dla siebie z tego całego zamieszania związanego z nowoczesnymi usługami dla biznesu. O tym, czy za bardzo depczą po piętach, czy pomoże jako region, może na przykład na tym stracić. No i właśnie, czym pomoże, zyskuje? Co jest takiego w naszym regionie i w Trójmieście, bo właściwie to zaczynaliśmy od Gdańska, teraz zaczynamy mówić, właściwie mówimy już Trójmiasto, zaczynamy mówić Pomorze. A propos ściągania inwestorów tutaj do nas, pracowników nowych, jakie my mamy atuty?
Może ja zacznę z perspektywy inwestora, który rok temu ustanowił tutaj swoją obecność na Pomorzu.
I wyjaśnia się zagadka, dlaczego jesteśmy w State Street. Rocznica, proszę Państwa, i zatrudnienie, od razu wejdę w słowo, 800 osób w ciągu roku w Gdańsku.
Tak jest, dziękuję bardzo za przytoczenie tej pięknej statystyki. Więc za nami pierwszy rok naszej obecności w Gdańsku. Podstawowym kryterium, które każdy inwestor rozważa, to jest dostęp do wykwalifikowanych pracowników, do wykwalifikowanych kadr. Czy to są pracownicy, którzy kończą lokalne uczelnie, czy to są pracownicy, którzy już funkcjonują na lokalnym rynku pracy, to ich obecność jest tym magnesem, który będzie zawsze przyciągał inwestorów, więc to jest pierwszy czynnik. Natomiast drugi czynnik to jest infrastruktura, która istnieje w danej lokalizacji. Infrastruktura, obecność bardzo dobrej jakości powierzchni biurowej, ale również połączenie z innymi miastami kraju, z innymi miastami regionu, z innymi miastami w Europie. I tutaj zaczynamy dotykać tematu, czy to siatki połączeń z gdańskiego lotniska, czy połączeń na przykład z naszym biurem w Krakowie, które było brane pod uwagę jakość tego połączenia.
Ze Stanami Zjednoczonymi by się przydało.
To jeszcze trochę poczekamy. Jeszcze chwila nas od tego dzieli. Natomiast są też czynniki drugorzędne, ponieważ w tej pierwszej lidze czynników wiele miast dosyć mocno jest ocenianych. Są też czynniki drugorzędne, takie jak jakość życia w Trójmieście, jak jakość życia na Pomorzu. I to jest ten czynnik, który sprawia, że pracownicy są chętni, aby relokować się tutaj, nie tylko z innych, nie tylko z całego regionu, nie tylko z innych regionów Polski, ale wręcz powiedziałbym, że z całej Europy i z całego świata.
Jakość życia. Co to znaczy jakość życia? Bo czasami dla nas miejscowych pewne rzeczy mogą być niezauważalne, bo może zbyt się do nich przyzwyczailiśmy. Gdybyśmy mogli wymienić i podziałać na wyobraźnię słuchaczy.
Myślę, że najbardziej temat ostatnio nośny i modny to jest między innymi jakość powietrza, zanieczyszczenie powietrza, które tutaj w Trójmieście jest zdecydowanie niższe niż w innych miastach, w innych wielkich aglomeracjach Polski. Druga sprawa to jest po prostu komfort życia, dostęp do infrastruktury miejskiej, dostęp do terenów zielonych, możliwość prowadzenia aktywnego stylu życia. To są te rzeczy, które potencjalni pracownicy rozważają.
A czym ściągamy inwestorów?
Dosłownie tym, co powiedział pan Tomasz. Ja myślę, że teraz generalnie żyjemy w takich czasach, kiedy miasta walczą i o inwestorów, i o mieszkańców, i talenty, tak? No bo nie będzie inwestorów, jeżeli nie będziemy właśnie w stanie ściągnąć odpowiednie talenty. No, ten proces jakby pojawiania się kolejnych inwestycji, kolejnych firm spowodował, że w niektórych przynajmniej branżach nie jesteśmy w stanie zaspokoić popytu na talenty i na wykwalifikowaną kadrę siłami własnych uczelni, a więc musimy ściągać te talenty z zewnątrz. Myślę, że ważna jest również oferta czasu wolnego, choć tak prawdę powiedziawszy, może to zabrzmi tak trochę dumnie, ale każdy, czy wiele osób w Polsce chciałoby mieszkać albo nad morzem gdzieś, albo w Krakowie, albo w Warszawie. Przez lata taką blokadą związaną z relokacją, ta relokacja często się pojawia już na poziomie wyboru kierunku studiów, była praca, czy perspektywy pracy, tak? Czyli no, szansa, żeby utrzymać się i móc normalnie żyć w tych wymarzonych lokalizacjach. Pomorze zawsze było taką lokalizacją. Rozmawiając kiedyś ze znajomymi z Niemiec, dla nich z kolei takimi lokalizacjami jest Monachium czy Hamburg. Każdy chciałby gdzieś tam się przeprowadzić. To wszystko zawsze ogranicza perspektywa dobrej pracy. Myślę, że teraz mamy te perspektywy. No i dlatego ten proces ściągania, tak, nowych mieszkańców i talentów nabrał dynamiki. Nie wszędzie tak jest. Pomorze i Trójmiasto to jest jedno z takich niewielu miejsc, gdzie ma ten dodatni bilans właśnie migracji, czyli więcej mieszkańców.
Widzimy w korkach teraz.
No i po tych coraz właśnie większych tablicach rejestracyjnych, o czym mówił pan Sławek.
Panie prezesie, ponieważ jest coraz więcej inwestorów, jest coraz więcej miejsc pracy, ściągamy talenty z kraju, ściągamy talenty z zagranicy. Jakość życia to jeden argument, ale trzeba im zapewnić mieszkania. I tak się zastanawiałam, czy oprócz tego, że państwo zajmujecie się budowaniem biur, myśleliście o mieszkaniach na wynajem. Tego u nas brakuje na Pomorzu i szczerze mówiąc bardzo by się przydało.
Ja nie ukrywam, że jesteśmy deweloperem stricte biurowym. Mieliśmy swoje przygody mieszkaniowe, zrealizowaliśmy kilka kompleksów mieszkaniowych.
Udanych, z tego co słyszałam.
Jednak powiem szczerze, że specjalizacja i profesjonalizacja w tej chwili branży deweloperskiej jest taka, że każdy robi to, w czym jest dobry. Myślę, że już w tej chwili deweloperzy odpowiadają na to zapotrzebowanie mieszkań na wynajem i to oprócz klasycznych produktów, które między innymi przez fundusz BGK są realizowane. Mamy też koncepty typu Clipster w Garnizonie, gdzie mamy mini kawalerki cieszące się dużą popularnością, z miejscem do gdzieś tam do coworkingu, do wspólnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców. I ja myślę, że to gdzieś jest ta przyszłość, tak? Czyli oprócz tych mieszkań na wynajem budujmy gdzieś to środowisko lokalne, miejsca takie jak Stary Maneż, to coś, co się będzie wydarzało w okolicach browaru. I ja myślę, że deweloperzy mają zabezpieczone miejsce na takie projekty i one by się realizowały.
I o przyszłości porozmawiamy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
10:33, Iwona Wysocka, to jest audycja Radia Gdańsk, Ludzie i Pieniądze. Dziś przypomnę, gościnnie w budynku Alchemii w biurze State Street, a to przypomnę jeszcze dlatego, że State Street obchodzi roczne urodziny w Gdańsku. W tym czasie firma zdążyła zatrudnić 800 pracowników. W studiu zaimprowizowanym wysoko nad Grunwaldzką goście Alan Aleksandrowicz, prezes Invest Gda, Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus i nasz gospodarz Tomasz Salamon, dyrektor zarządzający do spraw funduszy inwestycyjnych State Street. Wracamy do dyskusji. Przed przerwą rozmawialiśmy między innymi o tym, czy może by spróbować nakłonić inwestorów, mam na myśli budowlankę, o tym, żeby budowali coraz więcej mieszkań na wynajem, bo skoro Pomorze pod względem gospodarczym, pod względem inwestycyjnym tak się pięknie rozwija. Przyjeżdżają do nas nowi pracownicy, młode talenty z kraju i ze świata. To wypadałoby, żeby znaleźli swoje miejsce do mieszkania, a tego na naszym rynku rzeczywiście zaczyna już coraz bardziej brakować. Mówiliśmy, że firmy przyjeżdżają tutaj do Gdańska, do Trójmiasta, bo Gdynia też już jest znaczącym graczem też na mapie, choć może trochę mniejszym niż Gdańsk. To przyciągają państwo pracowników. Mówicie o talentach. I teraz skąd ich brać? Bo z jednej strony już wcześniej panowie zajawili, że trochę studentów z Bydgoszczy, trochę z Torunia, trójmiejskie uczelnie już powoli nie nadążają. To co, studenci też są mile widziani?
Naturalnie studenci też są mile widziani, jeżeli są w stanie wygospodarować czas na pracę, mogą też skorzystać z różnych elastycznych form zatrudnienia, pracy na, w niepełnym wymiarze etatu. Mogą również spróbować swoich sił w trakcie staży, które nasza firma, ale też podejrzewam, że wiele innych lokalnych firm oferuje studentom. Jeżeli chodzi o grupy pracowników, to naturalnie lokalni studenci, lokalni pracownicy, doświadczeni specjaliści to jest pierwsza grupa.
No i skąd tych doświadczonych wziąć, podebrać innej firmie?
To jest rynek pracy, który funkcjonuje. Natomiast
dlatego Gdańsk zawyża zarobki całemu regionowi.
Natomiast drugą grupą to są osoby, które zdecydowały się właśnie przenieść do Gdańska. I tutaj mamy parę bardzo ciekawych historii. To są oczywiście pracownicy w naszym przypadku, którzy zdecydowali się przenieść z Krakowa, tak jak moja skromna osoba. Jestem już bardzo, jestem gdańszczaninem z bardzo długim stażem, około 3 miesięcy.
I co, nie tęskni pan? Nie chce pan uciekać? Niektórzy mówią, że u nas wieje za bardzo, a i zima inaczej wygląda. Niby jest cieplej, a jednak zimniej.
To prawda, klimat jest zupełnie inny, natomiast na razie nie tęsknię. To jest druga grupa, to są właśnie osoby, które się decydują na relokację czy z Krakowa, Wrocławia, Warszawy, ale też mamy kilka wspaniałych historii. Ja osobiście w moim zespole mam osoby, które zdecydowały się przenieść do Gdańska z Litwy, z Wybrzeża Kości Słoniowej i z Chin. To tylko takie przykłady różnorodności, którą możemy zaoferować i skąd może ten talent...
A dlaczego się zechciały przenieść z Wybrzeża Kości Słoniowej i Chin?
To jest...
Bo to rzeczywiście jest ekstremalne.
To są ekstremalne przypadki. Mm-hmm. Skłamałbym, jeżeli powiedziałbym, że to są przykłady, które idą tutaj w dziesiątki. Natomiast one fajnie przemawiają do wyobraźni. To jest bardzo ciekawy miks czynników, czyli z jednej strony wyzwanie profesjonalne, praca w dynamicznym środowisku, w dynamicznej firmie, która buduje swoją obecność na lokalnym rynku. Z drugiej strony, no właśnie ta jakość życia, czyli sam fakt, że miejsce jest ciekawe i przyciąga osoby z innych krajów, z innych lokalizacji.
Mm-hmm. To teraz podpytam panów o plany na przyszłość. Na początek oczywiście rozumiem, że z jednej strony oprócz tego, że Invest Gda wspiera naszych eksporterów bardzo intensywnie i aktywnie w ramach programu Pomorski Broker Eksportowy, bo wiem, że niebawem będzie w maju wyjazd do Chin, o czym też myśmy sporo informowali, to dalej walczymy o kolejnych inwestorów, którzy mogliby tutaj do regionu przyjechać. I teraz jakie branże nas interesują? Czy możemy coś powiedzieć o trwających rozmowach, tak żeby nie zepsuć tych rozmów, ale kogo ściągamy do nas, jak to wygląda w tej chwili i kogo chcemy?
Uchylę rąbka tajemnicy, jeżeli chodzi o nasze plany, ale tylko krótki komentarz, jeżeli chodzi o talenty, skąd je brać. My nieraz się zastanawialiśmy, jak te talenty pozyskiwać. Myślę, że jest wiele takich szczebli jakby pozyskiwania talentów. Pierwszy szczebel to oczywiście to, co jest w Trójmieście i co można jeszcze, mówiąc brzydko, wycisnąć z Trójmiasta czy z aglomeracji. Czyli utalentowane osoby, które chciałyby zacząć pracę w nowym miejscu, w nowym zawodzie, tylko trzeba je przeszkolić, przebranżowić, ewentualnie lepiej dostosować system kształcenia na różnym poziomie, nie tylko uniwersyteckim, ale również średnim.
To drugi, ogólnopolska bolączka.
Tak, drugi rezerwuar to jest Pomorze. I tutaj możemy coś zrobić też w miarę szybko, poprawiając przede wszystkim skomunikowanie wewnętrzne Pomorza. Tak, żeby ten dojazd z takich dalszych lokalizacji typu Kościeszyna, no nawet Człuchów czy Chojnice zajmował godzinę, półtorej, czy Słupsk. No i wtedy na pewno dużo więcej osób byłoby w stanie przyjechać tutaj do pracy. Też utalentowane, osoby, które pokończyły różne uczelnie na Pomorzu i w kraju.
PKMK coś pomogła w tym? Od razu wejdę
oczywiście,
w słowo.
Oczywiście tak. No tutaj ja mam co prawda takie sygnały ze strony przedsiębiorców i firm głównie z branży przemysłowej. Bardzo wiele osób zaczęło napływać z Kościerzyny, z Kartuz. Przede wszystkim ten jakby korytarz został otwarty. Potem są oczywiście inne lokalizacje w kraju i za granicą. W kraju to myślimy głównie o tych dużych miastach, ale też mniejszych ośrodkach uniwersyteckich. A za granicą no to, co stwarza teraz Brexit, pozytywnego i negatywnego, ale też Polacy, którzy wyjechali 10, kilkanaście lat temu, kiedy weszliśmy do Unii. No, słynny jest taki przykład jednej firmy tutaj właśnie z tego kompleksu, która pozyskiwała ludzi w Holandii poprzez polskie parafie i ogłaszając się w polskich parafiach, poszukiwano po prostu młodych ludzi z językiem holenderskim. Także różne kanały są wykorzystywane. Bardzo dużym na pewno zasobem są wykształceni, utalentowani ludzie z krajów Europy Wschodniej. Tutaj musimy jednak bardzo znacząco przede wszystkim usprawnić procedury emigracyjne. To jest bolączka nie tylko jakby Pomorza, ale generalnie
w kraju.
Tworzy
się zator. Chętnych jest wielu z drugiej strony, ale rozpatrywanie wniosków trwa długo.
Bardzo długo, a pamiętajmy, że to są przede wszystkim podatnicy i płatnicy ZUS-u, a więc nam, tak, w Polsce powinno zależeć, żeby jak najwięcej legalnie tych osób mogło pracować i jak najszybciej do tej pracy legalnej móc te osoby ściągnąć. Jeżeli chodzi o plany z kolei, to myślę, że na pewno tutaj ileś lokalizacji w Europie będzie walczyć, żeby z tego brytyjskiego tortu jak najwięcej
uszczknąć,
tak? To myślę, że z tego City wiele firm będzie szukało innych lokalizacji, żeby móc się przenieść, utworzyć nowy ośrodek. I to powinien być nasz główny kierunek promocji. Oczywiście rynek amerykański, ja cały czas wierzę w projekty takie jak State Street. Widzimy, że teraz wielu inwestorów nas odwiedza, myśli też o podobnych dużych projektach. Ciekawe, co przyniesie Kanada, tak? CETA, wejście całej umowy, na ile tutaj jakby zostanie otworzony też nowy pewien kanał pozyskiwania projektów inwestycyjnych, nie tylko kanadyjskich, bo pamiętajmy, że tą umowę chce wykorzystać bardzo dużo koncernów amerykańskich, które będą otwierać swoje ośrodki w Kanadzie i korzystając z tej umowy inwestować również w Europie. No my oczywiście będziemy skupiać się cały czas jeszcze na inwestycjach przemysłowych. Takim teraz naszym priorytetem jest port i rozwój tej całej strefy logistyczno-przemysłowej w porcie.
Który też przepięknie się rozwija i co rusz dochodzą nas nowe informacje, a to z firmami motoryzacyjnymi kolejne umowy a propos przepływu tych samochodów przez nasz port. Plany rozwoju biurowców, bo miałam wrażenie i bardzo często przywołuję ten przykład, kiedy rozmawiałam z szefem Olivia Business Center, panem Maciejem Grabskim, kiedy on roztaczał wizję, jak będzie ten kompleks biurowy rozbudowywał, kiedy powstała pierwsze biurowce powstawały. Zastanawiałam się i tak szczerze mówiąc nie wierzyłam, że uda się te powierzchnie zapełnić. Potem się pojawiła Alchemia, zaczęły się pojawiać kolejne biurowce. No i uznałam, że w pewnym momencie będę musiała, mówiąc bardzo kolokwialnie, odszczekać się, co też niniejszym czynię. Natomiast ile jest jeszcze miejsca na biurowce w Trójmieście?
Biurowce są pochodną zainteresowania najemców, inwestorów. Wydaje mi się, że jesteśmy ciągle...
Pan Alan ma teraz problem, tak? Bo jak pan Alan nie ściągnie inwestorów, to pan prezes Sławomir Gajewski nie wybuduje biurowców i wtedy State Street nie będzie chwaliło tak Gdańska w Stanach Zjednoczonych i nie będzie tej poczty pantoflowej, ale przerwałam, proszę.
Pan Alan daje sobie radę, jak również inne służby, inne osoby z samorządów. I ja myślę, że tak, że my jesteśmy w dobrym momencie. Jest zbalansowana jest balans pomiędzy nowymi inwestycjami biurowymi i nowymi najemcami. Nie ma gdzieś przegrzania, czy też sytuacji, gdzie ci inwestorzy tych biur odpowiednio nowoczesnych nie mogą otrzymać. Trójmiasto ma też renomę jako miejsce, gdzie te biura są najlepsze i najwyższej jakości. To też jest to jeden z czynników, dla których takie firmy jak Stateslead wybierają też Trójmiasto. No, my, Torus, już we wrześniu oddamy swój największy budynek, Argon, na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Kołobrzeskiej. I jednocześnie rozpoczynamy budowę ostatniego już budynku z naszego kompleksu Alchemia. Na razie jest to budynek A4, nazwy jeszcze nie mamy, który powstanie w miejscu biurowca, który zbudowaliśmy w 2005 roku. Uznaliśmy, że opłaca się zburzyć ten budynek, który jest ciągle nowoczesny, żeby inwestować dalej w tą większą skalę. Ja uważam, że patrząc na prognozy rynku branży usług dla biznesu, mówimy w tej chwili o ponad 220-240 tysiącach ludzi w Polsce w tej branży. Do 2020 ma być około 300 tysięcy. Oczywiście problem demograficzny, problem tych talentów, o którym rozmawialiśmy, ale z punktu widzenia nas, deweloperów, to są bardzo optymistyczne dane, więc my jesteśmy przygotowani i uważamy, że w sposób rozsądny, bez jakiegoś hura optymizmu i bez przeinwestowywania jesteśmy w stanie zapewnić te miejsca dla tychże talentów.
Mm-hmm. Ale to nie tylko biurowiec, to nie tylko powierzchnie biurowe, także rekreacyjne. Czy coś możemy więcej powiedzieć o tych nowych biurowcach? Co tam się znajdzie? Możemy takiego rąbka tajemnicy uchylić?
Ja nie ukrywam, że mam problem, ponieważ po pierwszym etapie Alchemii, po zespole basenów, boiskach do koszykówki, ścianka spinaczkowych i wielkich salach fitnessowych. Ciężko to przebić. I ja nie ukrywam, że dbamy o to, żeby gdzieś był ten balans w dostarczaniu tych usług, które gdzieś mają spowodować, że biurowce są atrakcyjne. Trzeci etap Alchemii to przede wszystkim duża ilość punktów gastronomicznych, na których brak uskarżają się nasi najemcy, więc to będzie dosyć sporo tego. O czwartym etapie jeszcze myślimy. Jest to ważne, żeby to nie były tylko biura. Mm-hmm. Przykład właśnie kompleksu basenów, akwastacji, fitstacji pokazuje, że te biura mogą żyć od świtu do praktycznie do północy.
I 7 dni w tygodniu.
I to też jest idea, żeby nie budować tych szklanych domów, które gdzieś tam po 16, po 18 i weekendy straszą. Mhm. Ja myślę, że to też jest taki kolejny aspekt ciekawy tego, co się obecnie dzieje.
A State Street, 800 pracowników zatrudnionych w rok, to robi wrażenie. A co dalej tutaj w Gdańsku? Chyba, że to jeszcze za wczesne pytanie, ale o plany pytamy wszystkich.
Nie, myślę, że to pytanie bynajmniej nie jest za wczesne. Dalej dynamicznie się rozwijamy. Tylko do końca tego roku chcielibyśmy zatrudnić dodatkowych 500 osób. Cały budynek ma pojemność, może pomieścić 1800 pracowników i zdecydowanie w naszych planach jest w najbliższych latach go zapełnić. Także to mówimy tutaj, rozmawiamy tutaj o biurach, o przestrzeni biurowej, o jakości życia. Natomiast nie zapominajmy, że dla pracowników tak naprawdę najważniejsze jest to, jaką ścieżkę kariery jest w stanie zaprezentować im pracodawca, jakie opcje zawodowe kreuje dla nich pracodawca. I to jest tak naprawdę największym magnesem, który przyciąga ludzi, to, że mogą tutaj wykonywać takie obowiązki, gdzie obsługują rynek finansowy, mają takie same obowiązki jak ich koledzy w londyńskim City, w Luksemburgu, w Szwajcarii. Natomiast
czyli
mogą to robić,
mogą
korzystając
ze
wszystkiego.
Mogą być na przykład oddelegowani do jakiegoś innego oddziału w Europie i nie zauważą różnicy pomiędzy pracą tutaj a tam.
Tak, to jest podobny zakres obowiązków. Oczywiście te role różnią się między sobą w detalach, natomiast odpowiedzialność, siła decyzyjna jest dokładnie taka sama.
500 pracowników jeszcze w tym roku, to proszę podać, kogo szukacie? Słuchają nas również młodzi ludzie, to może już zaczną pisać swoje CV.
Oczywiście tradycyjnie szukamy osób na końcowych latach studiów, które chcą rozpocząć swoją karierę zawodową. Typowym profilem jest osoba po studiach ekonomicznych, księgowych, finansowych, natomiast chciałem z całą mocą potwierdzić, że to nie ograniczamy się jedynie do tego profilu kandydatów. Mamy wspaniałe przykłady z zatrudnianiem ludzi po zupełnie innych kierunkach.
No właśnie, co z humanistami?
Również humanistycznych. Jeden z nich siedzi przed panią. Są to ludzie, którzy, jeżeli wykażą się odpowiednią wolą zdobywania wiedzy, odpowiednią wolą szkolenia, to mają tak samo dobre szanse, albo nawet czasami lepsze szanse, ponieważ oni wnoszą nowy, ciekawy punkt widzenia do różnych dyskusji. Więc to jest pierwsza grupa. Druga grupa to są doświadczeni pracownicy, specjaliści z kilkuletnim doświadczeniem, menadżerowie, którzy pomogą nam w dalszym ciągu rozwijać to biuro i sprawiać, że będzie mogło ono tak dynamicznie się rozwijać.
A propos, wracając jeszcze do humanistów, języki obce, które, jakie są mile widziane?
Podstawą jest język angielski, jest to podstawowy język w naszej firmie, natomiast teraz bardzo intensywnie rozwijamy zespoły obsługujące klientów francuskich i włoskich. To są dwa języki, na które teraz stawiamy bardzo mocny nacisk.
No proszę, jeśli humaniści nas słuchali, to proszę wziąć do serca francuski i włoski mile widziane. Zmieniamy temat, przygotowałam ich trochę więcej, ale nie zdążymy. Urzędy pracy zalewają oferty stażu dla osób poszukujących pracy. Formalnie wszyscy na tym wygrywają. Osoby poszukujące pracy zdobywają doświadczenie, zarabiają pieniądze nieco wyższe niż zasiłek dla bezrobotnych, firmy znajdują pracownika, za którego nic nie muszą płacić, bo opłacany jest taki pracownik z Funduszu Pracy. Urzędy pracy mogą wykazać się sprawnością w pełnieniu swojej misji po udanym zagospodarowaniu przyznanych środków. Taka gra pozorów. No i się okazuje, że urosło to do rangi patologii, bo wiele firm zgłasza zapotrzebowanie na pracowników do urzędów pracy i przychodzą ludzie po 40 na staż, którzy są, taki staż trwa różnie, od pół roku, nieraz do roku. Taka osoba zarabia 997 zł i jest właściwie po jednym stażu jakby przesuwana w inne miejsce. Nie może odmówić urzędowi pracy, że nie chce wziąć udziału w takim stażu, bo to by znaczyło, że w ogóle nie chce pracować, a firmy to wykorzystują. Jak z tym walczyć? I czy panowie spotkaliście się z czymś takim? Króciutko poproszę, bo czas już goni.
Ja myślę, że chyba każdy z nas tutaj się z tym zetknął jako pracodawca. Ja sam w firmie część osób mam po stażach i jeżeli te staże nie służą poznaniu się nawzajem, tak, czyli pracodawca poznaje pracownika, pracownik poznaje te miejsce pracy, no, zastanawia się, czy chce tu pracować, czy to jest to. Jeżeli ten staż nie służy także przygotowaniu do pracy, pewnemu doszkoleniu, tak, czyli jest sprzeczny z ideą staży, to jest to patologia. Mam nadzieję, że rozwiąże ją częściowo ustawicznie spadające bezrobocie wolny rynek, jeżeli tak to można nazwać. Jeżeli to nie wystarczy, no to trzeba będzie wytoczyć większe działa, czyli walczyć z tym zjawiskiem na poziomie regulacyjnym, tak? Bo jest to pewien rodzaj wykorzystywania, tak, ludzi poszukujących do pracy. Jest to złe.
I z przykrością powiem, że niestety już nie dokończymy tematu. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym gronie innym razem. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Alan Aleksandrowicz, prezes Invest Gda, Sławomir Gajewski, prezes spółki Torus, Tomasz Salamon, dyrektor zarządzający do spraw funduszy inwestycyjnych State Street. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszam na wiadomości, a po nich spotkanie z Agnieszką Kępką i zwierzakami.